Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. W studiu razem ze mną Marek Suski, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Witam Pana, witam Państwa.
No właśnie, słyszymy, że Antoni Macierewicz przedstawi po 12 latach od zamachu i 7 latach rządów Prawa i Sprawiedliwości swój raport. No i w raporcie będzie zapewne to, o czym Antoni Macierewicz mówił już wielokrotnie, że doszło tam do zamachu. Panie pośle, a dowody?
W raporcie z pewnością będą.
To proszę mi powiedzieć, skoro Antoni Macierewicz ma dowody, to czemu ich nie ma prokuratura?
Nie wiem, być może prokuratura ma.
A jeśli prokurator ma takie dowody, to dlaczego w takim razie by je ukrywał? Bo nie przedstawiono nikomu żadnych zarzutów, prokuratura też nie poinformowała o tym, że znalazła jakiekolwiek dowody na to, by w Smoleńsku był zamach.
A to jest druga sprawa. Mieć dowody zamachu, a przedstawić komukolwiek zarzuty, to są dwie różne rzeczy.
No ale przepraszam, jeżeli mamy dowody na to, że był zamach, to nie jest tak, że doszło do, że znaleźliśmy ciało i nie wiemy teraz, czy no nie wiemy teraz,
często,
kto zabił.
No
nie,
bardzo no, często
tak się
tak zdarza. Jest.
Oczywiście, znaleźliśmy dzisiaj, ciało i nie wiemy, kto zabił.
Dzisiaj w tym mamy przypadku informacje o tym, że są dowody na zamach, a nie ma dowodów na konkretne sprawstwo.
Ale panie pośle, a nie ma pan takiego wrażenia, że Antoniemu Macierewiczowi jako politykowi łatwiej jest powiedzieć tak, to był zamach i dokonali tego Rosjanie, niż prokuraturze, która jednak jest zobligowana do przedstawienia jakichś poważnych dowodów?
Z pewnością ma większą wiedzę na ten temat.
Niż prokurator?
Tak sądzę.
Bardzo pana przepraszam, ale ja na pańskim miejscu bym się jednak złapał za głowę. No bo w państwie, którego premierem jest człowiek pańskiej formacji, poseł, szef podkomisji, ma większą wiedzę niż prokurator. Prokurator nic nie wie, a Antoni Macierewicz wie. No przecież to jest co najmniej postawione na głowie.
No tak, ale twierdzenie, że prokurator nic nie wie, a Macierewicz wie, też jest postawienie sprawy na
dobrze,
głowę.
Prokurator,
ja sądzę,
prokurator
że prokurator
nie jest w stanie postawić
ma bardzo wiele informacji i myślę, że to jest też wynik ustaleń pracy komisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza.
Zaraz, ale co jest dowodem czego? Bo ja teraz się pogubiłem dokładnie, no bo na razie jest tak. Wiem, że Antoni Macierewicz od dawna zresztą mówi, że doszło do zamachu. Mam takie wrażenie, panie pośle, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, że Antoni Macierewicz tezę już miał, tylko cały czas szukał argumentów na poparcie tej tezy.
Albo odrzucenie. Tak, normalne śledztwa są prowadzone, że zakłada się jakąś tezę i albo się ją potwierdza, albo odrzuca. Jeśli jest odrzucenie, stawia się kolejną hipotezę i ją się wtedy udowadnia. To jest norma, jeżeli chodzi o prowadzenie śledztw. Od początku było podejrzenie, kiedy tylko został ogłoszony raport Anodiny i przepisany do tego raportu, na który się jak do świętości odwołuje opozycja, było wiadomo, że ten raport jest nieprawdziwy. Więc założono, że był inny przebieg tej katastrofy.
Dobrze, panie
byli świadkowie, którzy mówili o tym, że widzieli na niebie
błysk. Tam były jakieś widowiskowe kompromitacje kolejnych ekspertów Antoniego Macierewicza. Dochodziło do tego, że on sam został tam został odwołany, Antoni Macierewicz, że podkomisja miała przedstawić te raporty już parę razy. Teraz przedstawia, niech mnie pan poprawi znowuż, ale rodzi się podejrzenie, że czekaliście na dogodny moment polityczny, a ten nadszedł, bo po masakrach w Buczy wszyscy wiedzą, że Putin to zbrodniarz, ergo można go również obwinić za katastrofę, za zamach w Smoleńsku, nawet jeśli nie mamy na to wystarczających dowodów.
Ale tutaj mowa nie jest o tym, że Putin dokonał zamachu. Jest mowa o tym, że był zamach. Natomiast co do kwestii ustalenia,
mógłby dokonać takiego zamachu?
No najprawdopodobniej właśnie ten, kto miał w tym interes.
A kto?
A interes miał Putin, no, bo on jest osobą mściwą, no, a prezydent Lech Kaczyński mu się bardzo naraził. I to jest teza, którą się zakłada od czasów prawa rzymskiego, że czyj interes ten jest podejrzany.
Panie pośle, zostawmy maksymy prawnicze z pierwszego roku studiów. Porozmawiajmy o faktach, bo fakty są takie, że prokuratura w tej sprawie milczy. I teraz ja nie twierdzę, że zamach miał miejsce. Nie twierdzę, że zamach nie miał miejsca. Ja tylko chcę wiedzieć, jak każdy obywatel, dlaczego prokurator po 7 latach śledztwa już pod wodzą Zbigniewa Ziobry nie jest w stanie nam powiedzieć jednoznacznie, tak, był zamach i mamy na to dowody.
A proszę pytać prokuraturę.
Dobrze, panie pośle, to w takim razie ostatnie pytanie w tej sprawie. Czy po 12 latach od katastrofy jesteśmy bliżej poznania prawdy o Smoleńsku, pana zdaniem?
Tak, zdecydowanie jesteśmy bliżej.
A co pana skłoniło do właśnie takiej tezy?
No, brałem kilkakrotnie udział w posiedzeniach zespołu, który przedstawiał kolejne etapy badania. I z tych kolejnych etapów badania, po pierwsze, wynikało, że to co napisał rząd Platformy, było kompletnym kłamstwem.
Ale panie pośle, to się musiało coś zmienić w ciągu roku, dwóch bardzo, bo ja pamiętam jeszcze rok, dwa lata temu, kiedy politycy Prawa i Sprawiedliwości byli o to pytani.
Fakty, które wskazywały na to, że był zamach. Byli
to ciekawa
świadkowie,
teza,
którzy widzieli.
A kiedy oni się pojawili, proszę mi powiedzieć?
Panie pośle, były badania.
Kiedy się ci świadkowie pojawili?
Udało się część, no, w całym przebiegu
procesu. A to ciekawa właśnie teza, bo ja pamiętam moją rozmowę z marszałkiem Karczewskim, który na to samo pytanie odpowiedział, że nie, niestety nie jesteśmy bliżej prawdy o Smoleńsku, bo marszałek Karczewski, jak słusznie zauważył, nie ma żadnych dowodów, które przedstawiłaby prokuratura. No, ja bardzo pana przepraszam, to co w ciągu roku się pojawiły i przed nami
może
je to ukrywano.
Ma być przedstawiony raport.
Dobrze, panie pośle, rzeczywiście poczekajmy na raport.
Nie będę się odnosił do dokumentu,
proszę
którego
mi powiedzieć, panie pośle, Komisja Europejska sama zabrała nam pieniądze, które mieliśmy płacić jako karę. 69 milionów euro kar naliczonych za niewykonanie wyroku TSUE o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Już nam zabrano całość kary, to 157 milionów. Oprócz tego zabrali nam 45 milionów euro ze środków za to, że nie wstrzymaliśmy pracy w kopalni Turów. Panie pośle, ponad 100 milionów euro, 110 milionów euro. I co? I my tak przełkniemy to?
To jest oczywisty skandal, zupełnie bezprawne działanie. Jak pamiętamy, jak na Rosję z trudem są nakładane różnego rodzaju kary za, no, pewnie praworządnym państwem jest Rosja, bo Polska jest niepraworządna i na nas się kary nakłada.
Skoro,
jeśli chodzi o Rosję, to jest z tym kłopot.
Skoro nałożono na Polskę kary.
Te kary są zupełnie niesłuszne, po pierwsze. Po drugie, nie ma w traktatach odniesienia się
panie
do
pośle, ale sekundkę. Jeśli wtrącania tak, to czy się Polska w polskie w takim razie potrąci sobie te pieniądze ze składki, którą płacimy na
takie przepisy,
Komisję Europejską,
które zostały wprowadzone w Polsce, obowiązują w większości krajów.
To panie pośle, ja ponowię to pytanie, jeśli pan byłby łaskaw odpowiedzieć.
Ja chciałem dokończyć zdanie.
Czy w takim razie my sobie te pieniądze potrącimy z naszej składki?
Tutaj, jeżeli chodzi o składkę, to póki co jeszcze Polska więcej otrzymuje środków z Unii Europejskiej niż wpłaca.
Ale skoro pan twierdzi, że
będzie potrącić sobie z czegoś, co nadal jest saldem dodatnim.
Nie, ale panie pośle, będzie bardzo łatwo, bo my te pieniądze przekazujemy. Pan nawet pewnie nie wie ile.
No, składka jest mniejsza niż to, co wpływa
panie pośle,
z Unii
ale
Europejskiej.
Wysyłamy pieniądze
a
do Brukseli.
Do
to nie
tego,
jest tak, że
to jest decyzja rządu. Mhm.
Pana zdaniem Polska powinna potrącić sobie te pieniądze ze składki, którą co roku do Brukseli wysyła?
Moim zdaniem powinniśmy się odwoływać od tej niesłusznej decyzji i zmierzać do tego, żebyśmy otrzymali również pieniądze z KPO, które też ze względu na
Radio
kłamstwa,
RMF24,
jakie są rozpuszczane przeciwko Polsce przez naszych eurodeputowanych.
Czy w Polsce są rusofile, ludzie, którzy pomagali Putinowi? Czy w Polsce są jego pomagierzy, czy poseł Suski zawiódł się na Węgrach.
Nie
o
bardzo,
tym wszystkim w internecie
pan,
zapraszamy serdecznie do tej części,
poseł
do RMF24.
Usłyszeć ode mnie odpowiedzi.
Panie pośle, ja nie jestem posłem, jeśli mogę.
Pan redaktor nie chce usłyszeć.
Panie pośle,
odpowiedzi.
Ale nie, bo jeśli pan uważa, że ja pana knebluję i nie pozwalam,
no
to proszę bardzo.
Pan przerywa. No,
proszę bardzo, tu jest pański mikrofon, a to jest teraz ten czas.
Jednak słyszą, że nie mogę dokończyć zdań.
45 sekund dla pana posła.
Szanowni Państwo, szkoda, że już teraz nie jesteśmy na antenie. Otóż te kary, które są nakładane na Polskę, są całkowicie niesłuszne, oparte o kłamstwa, o łamanie traktatu, bo traktat nie przewidywał wtrącania się Unii Europejskiej w sprawy sądownictwa, a też jest wynikiem donosów na Polskę naszej opozycji, która nawet używa kłamstwa, żeby walczyć za pośrednictwem, czy też z udziałem Unii Europejskiej z polskim rządem, co jest skandalem. Żadne państwo nie ma takiej opozycji, które się tak zachowuje.
I myśli pan, że teraz pan ludzi przekonał, tak? To dobrze.
Jednych tak, drugich nie.
Cieszę się, że poprawiłem panu nastrój. To proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce są pomagierzy Putina, a jeśli tak, to kto nim jest?
Wystarczy popatrzeć na to, kto chociażby jest przeciwko wykluczeniu Rosji z Rady Europejskiej. Wystarczy popatrzeć na to, kto
Rady Europejskiej, bardzo pana przepraszam. Rosja jest członkiem pana zdaniem Rady Europejskiej?
W gremiach europejskich.
Panie pośle, Rada Europejska i Rada Europy to są dwie różne instytucje.
W Radzie Europy. Natomiast
bo jeśli wiadomo, chodzi... że nie jest członkiem Unii Europejskiej, nie należy jest, do Rady
nie jest.
Europejskiej.
Oczywiście, że nie jest. Otóż są tacy marszałkowie, którzy występują na arenie międzynarodowej, obarczając Polskę przeciw nam, mówiąc do Ukraińców, że my finansujemy tą wojnę. No i na pewno Putin otwierał szampana, słysząc takie rzeczy. To są pomocnicy Putina.
Chcę pan powiedzieć, że marszałek Tomasz Grodzki jest pomocnikiem Putina?
Tak, zdecydowanie jest pomocnikiem Putina, bo to, co robi, pomaga Putinowi, oskarża Polskę, podważa naszą wiarygodność w Ukrainie, której pomagamy. Sami Ukraińcy mówią, że jesteśmy państwem wiodącym w pomocy dla nich. A tu wychodzi marszałek i mówi, że wy finansujecie wojnę i wy jesteście winni tych zbrodni, które się dzieją na Ukrainie. No to jest po prostu skandal. To jest pomoc dla Putina, nawet jeżeli marszałek nie wie, co czyni, ale liczą się skutki działań, a nie to, co kto tam sobie opowiada.
Polska faktycznie kupuje paliwo, kupuje węgiel, kupuje ropę i kupuje gaz z Rosji. Wie pan o tym, panie pośle?
Wprowadziliśmy jako pierwszy kraj w Europie zakaz sprowadzenia węgla.
Chcę panu powiedzieć,
węgla.
Że myli się pan, bo nie jeśli, wprowadziliśmy, tylko chcemy
chodzi,
wprowadzić, panie
jeśli
pośle.
Chodzi, no jest prawda? To wyraźna zapowiedź, że już od...
Wyraźna zapowiedź.
Od następnego
kwartału
nie będziemy kupować jako kraj, nie kupujemy w ogóle, bo żadna ze spółek Skarbu Państwa nie pali węglem z Rosji.
Węglem nie, ma pan rację. Natomiast spółki Skarbu Państwa kupują od Rosji ropę i kupują od Rosji gaz. Wie pan o tym,
I
prawda?
I w tej chwili, o ile popatrzymy na to, co się dzieje w Polsce i co się dzieje w Europie, to my mamy gazoport, to my budujemy rurę i za chwilę nie będziemy
panu
kupować.
Panu fakty nie przeszkadzają, jak
gazu.
Widzę w tym, co pan mówi.
Nie, ale to, co to ma za związek? My po prostu
pan
w tej chwili
powiedział, że Polska...
jesteśmy krajem wiodącym, które najszybciej odejdzie od zakupu rosyjskich surowców
pośle,
w Europie i robimy to konsekwentnie.
Rozumiem,
że pan proponuje, żebyśmy odstawili samochody, przesiedli się na rowery.
Panie pośle, bardzo pana przepraszam.
Wprowadzamy
pan mówi,
ropę.
Że ja panu przerywam, ale to pan teraz nie pozwala mi zadać sobie pytania.
No, bo pan nie daje mi dokończyć
Panie
zdania.
Pośle, no bo pan teraz zaczyna mówić o rowerach, proszę wybaczyć. A ja chciałem tylko skupić się na tym, co pan sam powiedział. Pan powiedział, że wprowadziliśmy zakaz importu surowców z Rosji. Chcę panu powiedzieć...
Nie, węgla pani, na razie.
Nie wprowadziliśmy.
Jeśli chodzi,
panie pośle, nie wprowadziliśmy chodzi zakazu importu węgla. Mamy
pozostałe surowce będziemy...
Myśli pan, że jak pan będzie mówił razem ze mną...
Odchodzić pan, od sprowadzania tych surowców.
To są zapowiedzi, prawda? Na razie jeszcze nie zapadły żadne decyzje. Proszę mi powiedzieć, jakie już to czyny.
Jest budowany trzeci zbiornik w gazoporcie, czyli będziemy sprowadzać więcej gazu. Jest podpisana umowa z Aramco na sprowadzenie ropy z Arabii Saudyjskiej, która jest konkurencją Rosji. Zastąpi ten rosyjski...
Ale na razie, panie pośle, nic z tego się nie dzieje. Pan to powinien wiedzieć, jeśli pan przychodzi do radia i mówi ludziom, że wprowadziliśmy zakaz importu surowców z Rosji, a to nie jest prawdą. No to nawet jeśli chce pan
ja
powiedzieć...
Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że jako pierwszy kraj od tych surowców odchodzimy i taki zakaz
co innego?
Wprowadzamy, budujemy połączenia i z Litwą i budujemy połączenia. No to o co chodzi? No właśnie będziemy pierwszym krajem, który odejdzie od tych surowców. A jeżeli mamy dziś przestać sprowadzać ropę z Rosji, no to przesiądziemy się na rowery. No chce pan, żeby całkowicie wyłączyć polską gospodarkę?
Panie pośle, czy zawiódł się pan na Węgrach?
Tak, to jest ogromny zawód, to co dzisiaj Węgry robią.
Przepraszam, nie Antoni Macierewicz tym razem, tylko Jarosław Kaczyński powiedział, że kiedy premier Orban mówi, że nie widzi dokładnie tego, co się zdarzyło w Buczy, to trzeba mu poradzić pójście do okulisty. Dlaczego Węgrzy tak zdecydowanie bronią Putina?
Ja sądzę, że to jest wynik niemieckiej polityki i niemieckich interesów na Węgrzy. Tak, oni współpracują w wielu zakresach.
To fascynująca teza.
To nie jest fascynująca teza.
Dla mnie fascynująca.
Proszę popatrzeć na interesy. I dzisiaj też zaproszenie do Budapesztu Niemiec, Francji i Rosji na rozmowy. To wyraźnie pokazuje, jaki jest sojusz.
Ale to znaczy jest sojusz rosyjsko-francusko-niemiecko-węgierski, tak?
No to widać wyraźnie. No to zaproszenie pokazuje, czyja tak naprawdę polityka rzutuje na politykę Budapesztu. No to jest polityka Niemiec. Gdyby Niemcy zmieniły zdanie, to Węgrzy na pewno też.
Proszę mi powiedzieć, bo o ile dobrze wiem, no to Viktor Orban i jego partia zostali wyrzuceni z EPP, właśnie z partii, której szefem jest Donald Tusk, i to było pod naciskiem Niemiec, pod naciskiem Angeli Merkel. No jeżeli pan mówi...
Ale z całą pewnością nie dlatego, że współpracował z Rosją.
A dlaczego?
Dlatego, że się nie zgadzał na pewne rozwiązania dominacji Niemiec w Europie.
Ale przepraszam, ale to było przecież przeszkodą. Pan doskonale wie, że kolejne kontrakty gazowe, które teraz Orban podpisywał je nie z Niemcami, tylko podpisywał je z Putinem, z Rosją, prawda?
Tak.
I zrobił to dlatego, że Niemcy mu kazali.
Nie sądzę. Nie jestem w tym temacie zorientowany, to trzeba zapytać Orbana.
Pan nie jest zorientowany, ale pan mówi, że to wszystko przez Niemców.
Ja tak, panu powiem, zdecydowanie tak. No Niemcy dzisiaj rządzą Unią Europejską.
Ale oczywiście, ale sam pan mówi, że Orban jest z tą Unią w konflikcie.
On jest w konflikcie w pewnych sprawach, a w pewnych sprawach współpracuje, no jak widać.
Jakby to panu powiedzieć, to jest jednak uroczy stan umysłu, no bo wszędzie pan widzi Niemca, no.
Nie wszędzie.
Jak Orban zawinił, sprawie, to jest wina Angeli Merkel, jak rozumiem.
W tej sprawie widzę po prostu, że są pewne interesy i te interesy łączą Węgrów z Niemcami.
To, że ktoś prowadzi wspólne interesy z Rosją, co jest oczywiście naganne, to jeszcze nie oznacza, że robi to pod wpływem Niemiec.
Cieszę się, że pan zauważył, że to jest naganne od wielu lat.
Chcę panu powiedzieć, że dzisiaj kanclerz Austrii się wybiera. Kanclerz albo minister spraw zagranicznych Austrii się wybiera.
Wielokrotnie, że właśnie budowa tych rurociągów, gazociągów jest możliwością wprowadzenia szantaży. I ten szantaż się trafił po prostu. A Polska jako kraj, Niemcy, ile mają Niemcy gazoportów?
Żadnego.
No właśnie, a my budujemy po to właśnie, żeby nie być uzależnionymi od Rosji, żeby zdywersyfikować źródła, to my budujemy tą rurę do norweskich złóż i my kupiliśmy w tych złożach udziały. Panie po to, żeby
to wszystko wiemy,
się...
to wszystko wiemy.
Dobrze, to moim my to gościem... robimy, Niemcy tego nie robią i my jesteśmy winni są pretensje.
Panie pośle, ale o czym pan ze mną teraz mówi?
Pan przed chwilą miał pretensje o to, że jeszcze nie odcięliśmy surowców rosyjskich.
Ja prostowałem pańskie słowa, pan po prostu powiedział nieprawdę, no więc chciałem tylko pana sprostować.
Ja sądzę, że jednak mówię dokładnie to, co rząd zapowiedział i odchodzimy od tych surowców.
Odchodzimy.
Ja słyszę cały czas...
Czyli tryb niedokonany. Nie odeszliśmy, tylko odchodzimy.
No, odchodzimy bardzo szybko, budując właśnie
drugi naftoport. Panie pośle, to zostawmy teraz odchodzenia. Ja chciałbym, chociaż nie, może o odchodzeniach też będzie, bo Solidarna Polska zapowiada, że odejdzie z koalicji, jeśli Sejm przegłosuje ustawę o Sądzie Najwyższym, ustawę likwidującą Izbę Dyscyplinarną w wersji prezydenta.
No i co?
Jakby to panu powiedzieć, na pana miejscu przynajmniej bym się zafrasował, no bo jeżeli Zbigniew Ziobro mówi, że jeśli ten projekt miałby być przyjęty w takiej wersji, to mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że Solidarna Polska nie zagłosuje za tym projektem.
Wie pan, ja się nie zajmuję Solidarną Polską.
A czym się pan zajmuje?
A chociażby dzisiaj prowadzę konferencję polsko-litewską.
To o konferencji
marszałek Witek. No zapytał pan, czym się zajmuję, to odpowiadam, a dobrze, pan przerywa. No.
Panie pośle, no, ja panu pozwoliłem mówić bez żadnych pytań. Ja wiem, że panu się wydaje, że wszędzie powinny być standardy polskiego radia, radia publicznego.
Nie wydaje mi się, zresztą sam pan wie, że często krytycznie wypowiadam się na temat polskiego radia.
Wobec jednego programu, wobec programu trzeciego.
Ale to jest polskie radio.
Mhm. Panie pośle, ale
to jak pan mnie pyta, co robię, no to odpowiadam. No dobrze, dzisiaj chociażby prowadzę konferencję polsko-litewską.
Kompromisy mają swoje granice. To są słowa Zbigniewa Ziobry, pytanego o to, czy Solidarna Polska będzie w rządzie.
Proszę zaprosić Zbigniewa Ziobry i go o to zapytać.
Nie pytam teraz o Zbigniewa Ziobrę, tylko pytam o to, czy nie martwi pana fakt, iż Solidarna Polska zapowiada, że prędzej zerwie koalicję niż poprze tę ustawę.
To nie poprze i tyle. No. Mam nadzieję, że znajdą się inni, którzy poprą.
I to nie będzie powód do zrywania koalicji.
Nie sądzę. No, dzisiaj sytuacja jest tak poważna, że wychodzenie z tego rodzaju powodu z koalicji...
Ani nie będzie to powód do wcześniejszych wyborów?
Złym rozwiązaniem.
Panie pośle?
Proszę tam naprawdę zwrócić się z tymi pytaniami do Zbyszka.
Ja pytam pana, nie będę pytał Zbyszka Ziobro, jak pan powiedział, choćby dlatego, że pan minister Ziobro starannie unika przyjmowania zaproszeń do mnie. Natomiast pytanie do pana brzmi, czy będą wcześniejsze wybory?
Nie ma na razie no to przesłanek.
Czyli wybory nie będą wcześniej. Dobrze, a teraz ta konferencja, o której pan już tak bardzo chciał powiedzieć.
Tak, bo to jest bardzo ważne wydarzenie. Jest to konferencja pod patronatem pani marszałek naszego parlamentu i przewodniczącej Sejmu Republiki Litewskiej. To jest konferencja poświęcona właśnie przyjaźni polsko-litewskiej od wielu wieków, Rzeczpospolita Obojga Narodów, z udziałem polskich historyków i litewskich historyków. Przygotowywaliśmy tę konferencję razem z ambasadorem, ekscelencją Borysowasem. I to jest wydarzenie rzeczywiście ważne.
No dobrze, panie pośle, ja rozumiem, że to jest
na naszych stosunkach. Później będziemy składać kwiaty pod tablicą upamiętniającą ostatnią walkę litewskich oddziałów o zachowanie I Rzeczypospolitej.
Panie pośle, stosunki polsko-litewskie rzeczywiście, zwłaszcza teraz, są coraz lepsze. No, zwłaszcza teraz, to znaczy w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę, więc to ważne, że Litwini tu przyjeżdżają. A wszystkich martwią doniesienia z Ukrainy o kolejnej batalii, o kolejnej bitwie, tym razem bitwie o Donbas, która się już zaczyna. Pan podobno zaangażował się w pomoc Ukraińcom.
Tak, organizuję międzynarodową pomoc dla Ukrainy. W tej chwili jesteśmy po rozmowach z kilkoma państwami. Chcemy taką pomoc zorganizować. Organizujemy w Polsce kongres pod hasłem Łączymy wszystkich z udziałem wielu państw. Chcemy, żeby te państwa wspólnie razem podjęły trud również odbudowy Ukrainy, która jest zniszczona i którą trzeba będzie szybko odbudować, bo chcemy mieć.
A ten koń, którego
partnera,
pan namalował, to będzie na aukcję? Proszę pokazać.
No,
pan poseł Suski.
Namalowałem konia.
Tak. I go podpisał. Pan go podpisał Suski. Czy to jest
tak,
imię
tak
konia?
Tak się nazywam.
Koń, a myślę, że
koń ma jakoś inaczej na imię. No tutaj.
I dobra, i to wszystko na aukcję.
Przeznaczymy na aukcję.
To ja zrobię tę aukcję na Twitterze w takim razie, jeśli pan pozwoli.
Przeznaczymy pieniądze na pomoc dla Ukrainy.
Pomóc dla Ukrainy.
No, rzeczywiście.
Koń od posła Suskiego. Proszę państwa, to jest jedyna taka okazja, że mogą państwo wylicytować konia.
To prawda.
I to konia Suskiego.
Nie sprzedaje swoich prac jak dotychczas.
Tym razem dla Ukraińców. Bardzo panu serdecznie
Ale
dziękuję.
Chcemy bardzo pomóc Ukrainie i wszystkie ręce na pokład.
Wszystkie ręce na pokład. Szukajcie tego na Twitterze. Kłaniam się nisko. Do widzenia państwu.